Czas zacząć. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w Kurierze w samo południe. Piątek, 20 października. Od 5 dni żyjemy w nowej rzeczywistości politycznej w Polsce. To oczywiście ma niesłychanie ważne implikacje, jeżeli chodzi o polską politykę wewnętrzną, o polską scenę polityczną, o polską scenę sejmową, ale to też będzie miało swoje przełożenie na polską politykę zagraniczną, politykę europejską, politykę transatlantycką, politykę także wschodnią. Trzeba to wszystko, proszę Państwa, omówić, bo do tej pory nie mamy jakiegoś spójnego, całościowego programu tego, co chce zrobić Donald Tusk, co chce zrobić Władysław Kosiniak-Kamysz, co chce zrobić Szymon Hołownia, a co chce zrobić Włodzimierz Czarzasty albo Adrian Zandberg z polską polityką. Spróbujemy teraz pokrótce bardzo złożyć ewentualny obraz polskiej polityki, tak jak on może wyglądać, do tego tak jak wyglądać powinien. Naszym gościem Marek Budzisz, ekspert, analityk think tank Strategy and Future, ale też tygodnik sieci. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
To co wiemy, a czego nie wiemy o ewentualnym nowym rządzie opozycji i kierunku polityki zagranicznej Rzeczpospolitej?
Na temat nowego rządu opozycji ja nie jestem w stanie się wypowiadać, ponieważ nie mam na ten temat żadnej wiedzy. Ja się zresztą roszadami personalnymi generalnie nie zajmuję. Natomiast pewne rzeczy możemy powiedzieć o polityce zagranicznej, czy szerzej o sytuacji strategicznej. Bo proszę zwrócić uwagę, że wczoraj Joe Biden wygłosił ważne przemówienie. Ważne zarówno dlatego, że wygłosił je z owalnego gabinetu, to ma swój ciężar gatunkowy. Po drugie, zapowiedział wystąpienie do kongresu o 100 miliardów dolarów. Tam są jeszcze dyskusje, czy to będzie dokładnie 100 miliardów, ale pakiet jest bardzo duży, jeśli chodzi o pomoc wojskową i tu ważne dla dwóch krajów, dla Izraela i dla Ukrainy, czyli połączył, o czym też piszą, czy mówią komentatorzy amerykańscy, połączył te dwie wojny. Jego zdaniem, i to jest bardzo ważne, ważne przesłanie do wyborców amerykańskich, ale też i do wyborców, myślę, polskich i do polskiej klasy politycznej. Otóż on powiedział, że jeżeli się teraz nie powstrzyma tych sił, czyli Rosji i tych, którzy popierali Hamas w Izraelu, to potem może się nie udać uniknąć, i tu będę z pamięci cytował, tego, czego wszyscy chcemy uniknąć, czyli bezpośredniego zaangażowania żołnierzy amerykańskich w walkę z tymi siłami zła. W moim odczuciu tu jest też dość czytelna analogia do polityki Europy wobec Hitlera. Znaczy, nie można się przyglądać temu, jak rosną potencjały, możliwości, ale też i agresywność, bo on o tym mówi otwarcie, państw takich jak Rosja, trzeba ich pokonać na wczesnym etapie, czyli w tym wypadku na Ukrainie i jeśli chodzi o terrorystów, za którymi najprawdopodobniej stoi Iran właśnie na ziemiach palestyńskich, w strefie Gazy i być może w południowym Libanie czy w południowej Syrii, bo może być za późno, możemy dojść do sytuacji, kiedy wejdziemy w wielką wojnę już o wymiarze globalnym. I w tym jego wystąpieniu, co też jest istotne i warto by było, żebyśmy to dostrzegli w Polsce, tam znalazły się też bezpośrednie odwołania do sytuacji zarówno państw bałtyckich, jak i do sytuacji Polski, bo on, jeśli chodzi o państwa bałtyckie, powiedział, iż one może być podjęta próba ich inkorporacji do Federacji Rosyjskiej, czyli ataku i włączenia. On tam odwołał się do, mówię o Bidenie oczywiście, do takich wystąpień rosyjskich dyplomatów, którzy zaczęli mówić w pewnym momencie o tym, że państwa bałtyckie to są w gruncie rzeczy z ich punktu widzenia prowincje Rosji. Ale ważne jest też, nawet powiedziałbym niezwykle ważne, to co on powiedział na temat Polski, dlatego że on tam przypomniał dwukrotnie zresztą, znaczy, przepraszam, powiedział, że Putin przypomniał dwukrotnie, iż Polska zawdzięcza swoje ziemie zachodnie Rosji. I on to zaprezentował również w kategorii zagrożenia. Tylko to jego wystąpienie, mam na myśli wystąpienie Bidena, no, ono umożliwia kilka interpretacji. Ono jest bardzo dwuznaczne z naszej perspektywy. No bo Biden mógł powiedzieć, że Polska też może zostać zaatakowana przez Federację Rosyjską, co byłoby dość zrozumiałe w kontekście tego, co mówił o państwach bałtyckich, ale wybrał jednak, proszę zwrócić uwagę, sformułowanie na temat ziem zachodnich, które teoretycznie rzecz ujmując są ziemiami bezpiecznymi, no bo Niemcy nie zgłaszają pretensji, jesteśmy w NATO, NATO jest silne, silniejsze niż kiedykolwiek, Amerykanie nie chcą rewizji sytuacji w Europie i w Europie Środkowej, to dlaczego traktujemy te pogróżki Putina jako realne zagrożenie i wygłaszamy je w takim orędziu do narodu, którym mówimy, że ryzyko wojny jest ryzykiem realnym. No warto by było, żeby nasi politycy zaczęli zastanawiać się, co Biden chciał nam powiedzieć, bo myślę, że on mógł chcieć nam tu kilka rzeczy na kilku piętrach interpretacyjnych dać do zrozumienia.
Jakie to mogły być piętra, ale też zastanawiam się, bo doszły mnie takie słuchy, anegdotyczny argument, więc z tej samej swojej racji niezbyt silny, należy Waszyngton jednak z pewnym post factum chyba zaniepokojeniem przyjął fakt, że Donald Tusk będzie szefem rządu. Niby demokratyczna administracja powinna się cieszyć z wybrania lewicy w Polsce, ale chyba tak do końca nie jest. To można wiązać tą ewentualną zmianę władzy w Polsce z tym retorycznym wystąpieniem czy wtrąceniem tematu polskiego do wystąpienia prezydenta Joe Bidena.
No tu jesteśmy skazani na spekulacje czy na interpretacje. Ja bym stwierdził, no, kilka elementów tego potencjalnie nowego obrazu tu wchodzi w grę. Znaczy kwestia podniesienia przez Rosję spraw granicznych między Polską a Niemcami, ona wtedy staje się groźna, potencjalnie groźna, kiedy po pierwsze Ukraina jest pokonana. Kiedy Ukraina wygrywa wojnę albo utrzymuje swoją państwowość, no ta kwestia nie jest groźna. Rosja jest nadal odepchnięta od Europy. Ukraina pokonana oznacza Rosję na granicy Europy i oznacza też możliwość gry Rosji sytuacją w Europie Środkowej. Znaczy to jest to pierwsze piętro i on o tym mówi, o Bidenie mówi dość wyraźnie. Drugie piętro jest następujące. Otóż jeżeli Rosja stanie na granicach Europy Środkowej, stanie z całym swym potencjałem i nadal będzie podnosiła kwestie graniczne, no to muszą być spełnione dwa warunki, albo przynajmniej jeden z tych dwóch warunków, ażeby to było zagrożenie. Znaczy to po pierwsze Niemcy muszą uznać, że to jest oferta pod ich adresem Putina, i że w związku z tym warto w to, mówiąc kolokwialnie, zagrać. Na razie to wydaje się mało prawdopodobne, no ale powiedzenie Bidena tych słów no daje do myślenia. Znaczy wiemy, jakie są sondaże opinii publicznej w Niemczech, wiemy, że AfD jest partią drugą już pod względem siły. W Niemczech też mogą nastąpić zmiany niekorzystne z punktu widzenia generalnie stabilności strategicznej. Może tamten dyskurs, zarówno na poziomie elit politycznych, jak i na poziomie publicznym, wrócić. Możemy wrócić do kwestii dyskusji o granicach, jeżeli w Niemczech nastąpi pewien zwrot. Taki zwrot może też nastąpić w Polsce, z czego też nie możemy lekceważyć, choćby teoretycznie, bo część polskiej opinii publicznej może po prostu uznać, że gwarantem naszych granic zachodnich, czy współgwarantem naszych granic zachodnich jest Rosja. A w związku z tym powinniśmy zacząć uprawiać nieco inną wobec Rosji politykę, no na przykład taką, jak uprawia Viktor Orban. Te dwa czynniki, w moim odczuciu brane razem pod uwagę, one pokazują, że w gruncie rzeczy pole manewru, i tu już zmierzam do konkluzji, pole manewru dla przyszłego ministra spraw zagranicznych Polski, jeśli chodzi o politykę niemiecką i jeśli chodzi o politykę atlantycką, ono nie jest bardzo duże. Znaczy tu nie może nastąpić zwrot, bo potencjalny zwrot jest groźny. Ja już zaraz chcę wyjaśnić, o co chodzi. No, możemy sobie teoretycznie wyobrazić politykę, przed czym przestrzega prawica w Polsce, czyli politykę uległości wobec Niemiec, określanej mianem kompromisu z Niemcami. Tylko w sytuacji takiej geografii partyjno-polityczne, jaką mamy w Polsce. Pamiętajmy, że to prawica wygrała wybory, chociaż nie ma zdolności koalicyjnej, to będzie wzmacniało pozycję tych sił, które w następnych wyborach mogą już uzyskać większość, tak jak w czasie dwóch poprzednich wyborów. A to oznacza, patrząc na to strategicznie, że ta kwestia relacji z Niemcami może wrócić tylko z większą siłą. Może się pojawić w związku z tym znacznie poważniejszy kryzys, jeżeli będziemy realizowali coś, co zostanie przez część opinii publicznej uznane za politykę uległości wobec interesów niemieckich. To oznacza w związku z tym, że w innych obszarach, na przykład w zakresie polityki wojskowej, w zakresie polityki wspierania Ukrainy, w zakresie polityki energetycznej, to pole manewru nowego rządu nie jest polem wielkim. To ja bym to też w tych kategoriach odczytywał. No i wreszcie to jest też, wydaje mi się, pewnego rodzaju ostrzeżenie, no pod adresem elit niemieckich. One to też muszą czytać i to ja odczytuję to jako wezwanie do pewnej elastyczności. Tu chodzi po prostu o to, tak ja odczytuję amerykańską politykę, że Amerykanie są zainteresowani kompromisem w Europie Środkowej między Polską a Niemcami, a nie są zainteresowani dyktatem. To są dwie różne rzeczy. Znaczy nie są zainteresowani konfliktem, nie są zainteresowani dominacją Niemiec, bo dominacji w systemie demokratycznym nie da się utrzymać przez dziesięciolecia. Oni są zainteresowani kompromisem, czyli taką sytuacją, która akceptuje pewne interesy obydwu państw, w tym interes Polski. Mamy Foreign Affairs, właśnie ukazał się artykuł ambasadora Frieda, w którym to jest dość wyraźnie sformułowane. On tam pisze, że Polska musi stać się jednym z kluczowych państw w Europie, jednym z kilku filarów Europy, ze względu na swój potencjał gospodarczy, demograficzny, ale też i położenie. Do tej pory jego zdaniem Polska boksowała poniżej swojej wagi, no ale to nie znaczy, że nowa polityka może być polityką uległości. To tego tak nie należy rozumieć. Kompromis zakłada ustępstwa po obu stronach. I to jest też w moim odczuciu dość czytelny sygnał pod adresem nowej ekipy, która będzie rządziła w Warszawie ze strony Waszyngtonu. Mimo oczywistej sympatii i pewnej bliskości ideologicznej, którą łączy demokratów amerykańskich i naszą socjal-lewicową dotychczas opozycję.
Donald Tusk jeszcze nie jest premierem, ale dzisiaj do Brukseli się wybiera. Albo niektórzy mówią załatwiać sprawy, inni mówią w taką wizytę dziękczynną za poparcie. No, jedyne, co można powiedzieć tak na twardo, jeśli chodzi o nową politykę zagraniczną rządu, który się formuje w ramach centrolewu, to mamy rząd, który bardzo silnie będzie chciał naprawiać relacje z Unią Europejską i rząd, który będzie przyzwalał albo aktywnie współtworzył proces centralizacji Unii Europejskiej, przenoszenie kompetencji także w pewnym zakresie w wymiarze polityki zagranicznej z państw członkowskich do Komisji Europejskiej.
Tego jeszcze nie wiemy. Oczywiście tak może się stać. No,
zapowiedzi są jasne.
Zapowiedzi są jasne, ale często się zdarza tak, że polityka nie koresponduje z wyborczymi zapowiedziami. Dlatego, że linia polityczna jest wyznaczana przez realia, a deklaracje nie mają takiego waloru, że zmieniają realia. To raczej odwrotnie jest. To realia mają wpływ na to, jak politycy zaczynają oceniać własne możliwości i to, co jest realne. W związku z tym tu oczywiście możemy i pewnie będziemy mieli do czynienia z jakimś istotnym zwrotem, również zapewne w tym kierunku, o którym mówi pan redaktor. Natomiast ja uważam, że co do pewnych fundamentalnych i zasadniczych wymiarów, ta polityka powinna być polityką niezmienną. Nie tylko dlatego, że kwestie obronności i polityki zagranicznej powinny być wyjęte spod pewnego przetargu partyjnego, ale również dlatego, że to jest polityka, która w moim najgłębszym przekonaniu dobrze realizuje czy obsługuje interesy Polski. sprawczość, wykonanie, pewne techniczne możliwości, umiejętność budowania koalicji. No, to są kwestie taktyki i to są kwestie związane ze sprawnością polityczną. Tutaj można rywalizować, tu można pokazywać, że my potrafimy lepiej pewne rzeczy robić. Natomiast jeżeli różnica nastąpi co do zasadniczego odczytania interesów polskich, no to będzie bardzo groźne zjawisko z tego powodu, że będziemy mieli wtedy dwie opcje polityczne w Polsce, które inaczej odczytują interesy polskie. A to będzie pogłębiało podział i to będzie powodowało, że przyszłe wybory będą w moim odczuciu już dotyczyły kwestii członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Znaczy, jeżeli obecna ekipa będzie uprawiała politykę, którą część opinii publicznej uzna za politykę uległości wobec żądania Unii Europejskiej i Berlina, to ja jestem przekonany, że następne wybory będą wyborami, w których będzie się decydowało o tym, czy Polska powinna być w Unii Europejskiej w formule sfederalizowanej, bo pamiętajmy, że mamy tę propozycję, że tak powiem, czterech kręgów Unii Europejskiej. I to jądro Unii Europejskiej ma być federacją, a trzy pozostałe kręgi to też ma być wspólnota europejska, ale, że tak powiem, o mniejszej sile integracyjnej. To jest bardzo poważny dylemat przede wszystkim w moim odczuciu dla strategów dzisiejszej opozycji. To znaczy, jak uprawiać politykę, ażeby nie doprowadzić do sytuacji, kiedy kwestie fundamentalne będą kwestiami polaryzującymi polską opinię publiczną.
No a z drugiej strony, jak się słucha wypowiedzi polityków, czy to Koalicji Obywatelskiej, czy Lewicy, to oni bardzo często ten proces centralizacji albo w ogóle negują, działając kontrfaktycznie. Znaczy, to jest też moje doświadczenie jako dziennikarza, rozmów z europosłami chociażby Platformy Obywatelskiej, to tak jakbym rozmawiał z ludźmi, którzy no, próbują mnie oszukać w żywe oczy, twierdząc, że w tych dokumentach żadnej centralizacji nie ma. To jak dziecko, które zasłania oczy i myśli, że problem nie istnieje. No albo jak osoby bliżej PSL-u mówią, że będą to blokować, negocjować, że też trochę zagrożenie jest mniejsze, a w ogóle się na nie nie zgodzimy. Tutaj nie ma jasnej deklaracji, a jeśli jest, to jest niepokojąco złudna deklaracja polityczna Platformy wobec procesu centralizacji.
No to dlatego od pewnego czasu, nie tylko w Polsce, ale w Europie i szerzej na świecie, dyskutuje się o czymś, co się określa mianem jakości przywództwa. Dlatego, że zamykanie oczu na realnie występujące problemy i unikanie konieczności podejmowania decyzji o charakterze strategicznym, to nie jest tylko przypadłość ekipy, która będzie rządzić Polską, to jest też w sporej części wada ekipy, która Polską do tej pory przez 8 lat rządziła. Co do generalnego kierunku, ja te działania popieram i uważam, że one dobrze odczytywały polskie interesy. Natomiast jest cały szereg spraw, moglibyśmy o tym długo mówić, które można było zrobić lepiej, sprawniej i zapewne bardziej skuteczne. Ale wyborcy to ocenili. Roma locuta, causa finita. Tak jest w demokracji. Nie ma co o tym dyskutować. I podobna sytuacja, jeśli chodzi o tę ekipę, która szykuje się do władzy. Jeżeli oni będą uprawiali politykę jakby odwracania się od realnego interesu państwa polskiego, to wyborcy to ocenią. Tylko problem oczywiście jest taki, że musimy tu zestawić dwa światy. Świat, który zarysował nam w swoim przemówieniu Joe Biden, to jest w gruncie rzeczy perspektywa bliskiej wojny i polityki, która ma zmierzać do uniknienia scenariusza najgorszego, czyli III wojny światowej. No i tej polityki, o której my teraz rozmawiamy, czyli w gruncie rzeczy sprowadzającej się do pewnych gier taktycznych, interpretacji zapisów traktatowych. Tu w ogóle nie o to chodzi. Tu chodzi o siłę przywództwa państwowego w trudnych czasach. I może się okazać, ja tu nie jestem wielkim optymistą, ale może się tak okazać, że nasze przywództwo państwowe no, po prostu nie stanie na wysokości zadania. Mamy zresztą takie doświadczenia historyczne. To między innymi z tego powodu budujemy pomniki prezydentowi Starzyńskiemu, który został w Warszawie, a nie budujemy pomników ministrowi Kocowi, który z Warszawy uciekł i mimo, że był członkiem rządu generała Sikorskiego na emigracji. No, tylko, że cenę za ten brak jakości przywództwa i odwracanie się od realnych problemów strategicznych niestety zapłacą wszyscy Polacy. No i to jest bardzo smutne i niepokojące, przynajmniej taka perspektywa. Ale ja mam nadzieję, że zaczniemy wreszcie być może poważnie rozmawiać o poważnych sprawach.
Za czym, jak będzie nowy rząd? Oczywiście wszystkich tematów nie umówimy. Też no, będzie okazja, będzie za jakiś czas expose tego premiera centrolewu. Pewnie to będzie, prawie na pewno to będzie Donald Tusk. To trochę więcej będziemy wiedzieć, ale musimy powiedzieć też o polityce wschodniej. Mamy dzisiaj informację, zdaje się, już ostateczną decyzję Berlina wobec przekazania rakiet Taurus na Ukrainę. Decyzję odmowną. Jak może wyglądać polityka wschodnia Donalda Tuska w tym aspekcie, że Berlin niby się dogadał z Kijowem, a pomoc płynie trochę tak jak przez ostatnie półtora roku? Pomagać Ukrainie Donald Tusk będzie chciał i być blisko Berlina, i blisko Kijowa, czy bardziej bliżej Berlina i symulować pomoc? Jak to może wyglądać? Jak może wyglądać polityka nowego rządu wobec wojny na Ukrainie?
Tu mamy kilka poziomów znowu, dlatego że po pierwsze musielibyśmy mówić o sprawach wojskowych i o sprawach, nazwijmy to, integracji unijnej czy wejścia Ukrainy do wspólnego obszaru gospodarczego Europy. To są dwie różne kwestie. Znaczenie Berlina, jeśli chodzi o pomoc wojskową, nie jest znaczeniem istotnym. To dość wyraźnie widać, jeśli chodzi o Ukrainę. Rakiety o podobnym zasięgu Ukraina już otrzymała zarówno z Francji, jak i z Wielkiej Brytanii, ostatnio również ze Stanów Zjednoczonych. Więc to oznacza, że Ukraina będzie uzyskiwała pomoc wojskową, nawet jeśli Berlin w ogóle wstrzyma pomoc. W moim odczuciu siła naszego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i znaczenia naszej obecności w NATO, przepraszam, i na wschodniej flance NATO jest związana z zaangażowaniem również w Ukrainę. Więc tu nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Jeżeli się zmieni, to ja przynajmniej będę uważał to za błąd. Natomiast jest kwestią inną, stosunek Warszawy i naszej polityki do perspektywy integracji Ukrainy z Unią Europejską. I tu mamy też znowu kilka kwestii. Znaczy, mamy kwestię członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, co nie nastąpi szybko z wielu powodów. Ani Unia Europejska nie jest do tego przygotowana, ani też i Ukraina nie jest do tego przygotowana. W związku z tym ta perspektywa roku 2030 jest perspektywą, moim zdaniem, bardzo optymistyczną. Ale już się o tym mówi, właśnie w ramach tej formuły czterech kręgów integracyjnych, o tym, że Ukraina najpierw realizując swoje reformy i, że tak powiem, uzyskując zatwierdzenie zaawansowania tych reform w Brukseli, będzie dopuszczona do europejskiego obszaru gospodarczego na warunkach takich jak członkowie. No jeżeli rząd w Warszawie z tego rodzaju polityką się pogodzi, no to będzie niestety oznaczało, że szereg rynków w Polsce będzie ze względu na pozycję konkurencyjną Ukrainy, no choćby w rolnictwie, chociaż nie w całym, w części rolnictwa będzie osłabiana. Ale to nie tylko chodzi o ten rynek, to też chodzi na przykład o rynek transportu. My jesteśmy potentatem w Europie w zakresie transportu samochodowego. No, to będzie oznaczało, mówiąc w pewnym uproszczeniu, że za wchodzenie Ukrainy do Unii Europejskiej płacić będą nasi przedsiębiorcy, w sporej części nasi podatnicy. To jest zjawisko bardzo złe z punktu widzenia jakości debaty publicznej w Polsce i tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli podziałów politycznych i życia politycznego, bo to będzie obiektywnie sprzyjało narastaniu fali niechęci wobec Unii Europejskiej czy wobec tych rozwiązań, które Unia Europejska proponować może. To będzie też oznaczało zmianę nastawienia na poziomie opinii publicznej, moim zdaniem, wobec wspierania Ukrainy. Ja zresztą uważam, że Ukraina robi tutaj znaczący błąd, elitę ukraińską. Oni źle odczytują sytuację w Polsce. No ale to już jest jakby prawo do błędu, jest prawem każdego państwa i każdego polityka. W związku z tym na to nie mamy wpływu. Ale to też paradoksalnie pokazuje, że nowy rząd nie będzie miał takiej swobody manewru. No chyba, że będzie chciał uprawiać politykę uległości czy politykę niedbania o polskie interesy. Ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, ale teoretycznie jest to możliwe. No to wyborcy to ocenią. No to te wybory przynajmniej jedno udowodniły chyba całemu światu. Już nikt poważny nie będzie tego argumentu podnosił, że Polska nie jest demokracją i że rządzący nie będą chcieli oddać władzy. No to ciągle o tym słyszeliśmy. To były kompletne aberracje. No, mam nadzieję, że już przynajmniej na tym poziomie Europa i świat zaczęli dostrzegać w Polsce dojrzałą demokrację.
Ale może jest tutaj, jak mówią, złośliwi. Wtedy jest demokracja, kiedy rządzi centrolew, a liberałowie z lewicą, a kiedy nie rządzą, to demokracja znika. Może to jest takie proste przełączenie i tutaj nie ma pola na głębszą analizę, bo to jest czysto polityczna pałka wykorzystywana co do aktualnych potrzeb. Panie redaktorze, tu postawiamy kropkę. Oczywiście czekamy na eksporze, czekamy na więcej detali tej ewentualnej polityki zagranicznej rządu Donalda Tuska. Jeden tylko news, to jest też news, który może się nie sprawdzić, bo to jest czas ustalania, ale mówią europejskie, warszawskie salony, że nową potencjalną minister spraw zagranicznych może być pani Pełczyńska-Nałęcz od Hołowni. Dobra kandydatura?
Nie chcę oceniać, bo nie wiem, na ile te pogłoski czy informacje odpowiadają prawdzie. No, pani Nałęcz, Pełczyńska-Nałęcz była ambasadorem w Moskwie, więc z pewnością jest osobą doświadczoną, jeśli chodzi o kierunek wschodni. Ja od lat mówię, że polska polityka powinna być w większym stopniu niż do tej pory skoncentrowana na szeroko rozumianym kierunku wschodnim, więc tego rodzaju nominacje przyjąłbym jako zapowiedź właśnie takiego przeprofilowania trochę naszej aktywności. No ale jak to będzie w rzeczywistości, to zapewne zobaczymy.
Marek Budzisz, tygodnik sieci. Think Tank Strategy and Future. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Mamy godzinę 12:43. Musimy się spieszyć szybciutko. Teraz zagra Oasis, a potem będziemy zmieniać temat z polityki zagranicznej na politykę krajową.